Cześć, z tej strony Leszek Cibor, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei. Ty słuchasz podcastu Dobra Zmiana, miejscu, w którym zmieniamy się na lepsze. Jestem autorem też książki Pożegnaj prokrastynację. Jeśli uważasz, że prokrastynujesz, masz z tym problem, masz problem z odwlekaniem, zerknij na pierwszy link w opisie tutaj na YouTube, a znajdziesz bardzo atrakcyjny rabat na książkę, audiobooka, e-booka i mój kurs. Zerknij, zobacz, jeśli cię zainteresuje, to kupując książkę wspierasz nasz kanał, naszą pracę. A dzisiaj będziemy mówili o czym? O wszystkich głupotach, w ogóle film będzie straszny z wąsem, o wszystkich takich głupotach, które czasem my mówimy, powtarzamy za innymi, które pojawiają się w sieci rozwoju osobistego, o głębokich głupotkach, o głębotkach będziemy sobie mówili, o takich banałach, truizmach, ale rzeczach nieprawdziwych, które mimo, że są śmieszne, potrafią zamglić nam obraz, sprawić, że mimo, że myślimy, że coś mówimy wartościowego, nie mówimy nic wartościowego. I tak samo jak ktoś te rzeczy mówi, wydaje się, że mówi coś ważnego i wartościowego, a tak naprawdę nic mądrego nie powtarza. I to są rzeczy o tyle szkodliwe, że one nie dość, że przemycają pewne mity na temat rzeczywistości, sprawiają, że osoba, która to wypowiada, wygląda na taką mądrzejszą niż jest, to utrudniają nam czasem działanie. Zresztą pokażę to na przykładach, a dlatego to jest podcast z wąsem, bo zawsze takie głupotki, mądrości mi się właśnie kojarzą z takim spotkaniem rodzinnym, gdzie wujek, prawda, mądrzy się o wszystko. Wujek dobra rada wie o wszystkim, wszystko, na każdą rzecz ma po prostu swoją opinię, którą musi wygłosić, którą musi powiedzieć, a potem jeszcze podsumować to wszystko taką głupią, głęboką myślą, taką głębotką właśnie. Więc szybciutko, kto w tym tygodniu wygrywa książkę Pożegnaj prokrastynację, wybieramy komentarz, który znajdował się pod poprzednim podcastem, więc w tym podcaście każdy komentarz będzie miał szansę wygrać książkę. Dobra, więc skąd wzięła się w ogóle głębotka, skąd wzięło się takie powiedzenie? Daniel Dennett, filozof, sformułował właśnie takie stwierdzenie dipti, czyli dobrze to moim zdaniem przełożył polski wydawca, tłumacząc to jako głębotka, czyli głęboka głupotka. To wręcz idealnie oddaje charakter tych powiedzeń, które będziemy sobie analizować. Czasem się to też określa jako troll-truizm. Trollowy truizm, no truizmy jako rzeczy tak banalne i trywialne i oczywiste, że wręcz nie powinno się ich mówić, a to się często zdarza w świecie rozwoju osobistego i często niesłusznie, czasem pewne rzeczy mądre trzeba powtarzać, natomiast to jest taki troll-truizm, bo dochodzi nam do tego taki aspekt kulturowy, przemycania jakichś mitów na temat rzeczywistości i mam ich całkiem sporo, więc sobie trochę o nich pomówimy. Część z nich też wziąłem z książki Nie jesteś taki zajebisty, Elana Gale. Książka napisana w bardzo takim luźnym, dość agresywnym, wręcz powiedziałbym, języku, prowokatywnym. Pan Elan Gale wziął się za rozwój osobisty od takiej strony z wykopem. Próbuje prowokować trochę językiem, ale też mówi takim językiem prostym do ludzi, przez co ta książka faktycznie ma prawo przemawiać. Chociaż są te aspekty, w tej książce pojawiają się takie aspekty właśnie takiego chłopskiego rozumu, bo często te głębotki są powiązane z chłopskim rozumem. On oczywiście krytykuje te głębotki, ale potrafi też wpaść w jakiś taki chłopski rozum, natomiast faktycznie Daniel Dennett punktuje bardzo pięknie głębotki, więc lecimy z takimi największymi banałami. Słuchajcie, pierwsze. Nic nie dzieje się bez powodu. O Boże. Elan Gale akurat podaje świetny przykład. Do tego, nie wiem, czy pamiętacie, w 2016 roku był ten goryl Harambe, którego zabili w ogrodzie zoologicznym w Cincinnati, bo tam wpadł chłopiec i tego goryla zastrzelono, żeby uratować tego chłopca. No i biedny ten goryl, no bo chłopcowi się nic nie stało, tak naprawdę winni są rodzice, nieuwagi i tak dalej, no a goryl stracił życie i była tam cała wielka akcja, no nie, na zasadzie tego internet trollował tego Harambe, upamiętniał to biedne zwierzę. I no i co? I padały komentarze. Nic nie dzieje się bez powodu. To jest taki miks takiego religijnego, życzeniowego myślenia. No co, no jest jakiś powód, dla którego ten goryl zginął. Może, żeby uświadomić, prawda, trudnej sytuacji goryli na świecie. Zupełnie bez sensu. Może po to, żeby nauczyć innych rodziców, że należy uważać przy prawda, stanowiskach dla goryli. Może, żeby zwrócić uwagę na to, że zoo nie powinny przechowywać okazów rzadkich, czy powiedzmy na wyginięciu. Jaki był powód, przyczyna, praprzyczyna wpadnięcia chłopca do klatki z gorylami? No, przypisywanie jakiejkolwiek innej przyczyny niż wypadek i nieuwaga rodziców jest po prostu głupie. No, na zasadzie wypadki się po prostu zdarzają, mają element losowości. Oczywiście jest jakaś tam... wypadki mogą być przyczyną zaniedbań, więc powodem wypadku były zaniedbania, ale tutaj się przypisuje jakiś taki uduchowiony ten powód. I teraz mówi się o jakichś niezbadanych wyrokach boskich. Mówi się o tym, że wprowadza się takie myślenie teleologiczne, nie teologiczne, tylko teleologiczne, gdzie wszystko się dzieje, wszystko ma swoją przyczynę. Słońce wschodzi rano, żeby mnie ogrzać. To jest nieprawda. Słońce nie ma takiej intencji, ale ludzie tak mogą myśleć. Ktoś dostał raka, bo na to zasługiwał. Bo grzeszył w życiu. To jest bez sensu. To jest pozbawione logiki. Ale mimo wszystko mówi się, nic nie dzieje się bez powodu. Spotkaliśmy się gdzieś na wakacjach. Prawda? Mieszkamy na drugim końcu Polski, spotkaliśmy się w Kołobrzegu w lipcu. Nic nie dzieje się bez powodu. To musiał być jakiś... To, że się spotkaliśmy, to musi coś znaczyć. Śmierć kolegi ma przypominać nam, żeby w życiu więcej odpoczywać. No bo kolega zmarł z przepracowania. Nieprawda. To jest obraźliwe dla osoby, która zmarła. Jeśli takie coś... Osoby nie umierają po to, żeby nam przypominać, żebyśmy mniej pracowali. Wujek nie umiera na raka płuc, żeby nam przypomnieć, że nie powinniśmy palić fajek. To jest obraźliwe dla ludzi, którzy przeżywają cierpienia. Nie można takich rzeczy, nie powinno się takich rzeczy mówić. To obraża intelekt i obraża w ogóle te osoby, które zmarły i te osoby, które cierpią. Możemy się pytać, i to jest ważne, możemy się pytać, czego mogę się nauczyć z tego wydarzenia? Tak, możemy zadać to pytanie. Czego, po fakcie, czego mogę się nauczyć? Jakie wnioski mogę wyciągnąć po tym wypadku, po tym, co się wydarzyło? Ale nie, nic się nie dzieje bez powodu. Bo w momencie, gdy ja mówię, nic się nie dzieje bez powodu, to bardzo często mam za tym jakąś intencję. Księża tak robią, no bo propagują swoją religię, ewangelizują. Ludzie, którzy promują jakieś dziwne systemy filozoficzno-rozwoju osobowego, mówią tak, bo próbują dowieść jakiegoś prawa karmy albo innej mistycznej energii, która gdzieś tam przepływa. Bo oni w to wierzą i to jest zgodne z ich, nie tylko systemem wierzeń, ale zgodne jest z produktem, który sprzedają, propagują, promują. To jest naprawdę lekceważące traktować tragedię innych jako lekcji dla ciebie czy dla kogoś innego. Sprowadzanie życia innej osoby tylko po to, żeby dać nauczkę. Jest to mało szlachetne. Rzeczy często dzieją się zupełnie bez celu, zupełnie losowo, zupełnie chaotycznie. A jednak, to jest jedna z głupszych rzeczy, bardzo obraźliwa, bardzo nieprzyjemna. Kolejna rzecz, taka głupota, którą powtarzają ludzie. Nie patrz w przeszłość, zapomnij o przeszłości. Teraz istotą jest tej głupoty takiej, którą się powtarza, że nie myśl o przeszłości, nie żyj przeszłością. Zostaw przeszłość, zapomnij przeszłość. Okej, jeśli ktoś miał traumatyczne przeżycia w swoim życiu, to pierwszym celem jest skonfrontowanie się ze swoją przeszłością, ale nie zapominanie jej. Nie ma czegoś takiego, nie ma praktycznego sposobu na to, żeby odciąć się od przeszłości. Nie ma, nie istnieje. Zawsze będziemy mieli w pamięci rzeczy, które przeżyliśmy w przeszłości. I w momencie, gdy do kogoś zmierzamy, my prawie nigdy nie wiemy do końca, jaka jest ścieżka przed nami. Mamy jakieś śladowe pojęcie, ale ona ma określony kierunek wyznaczany przez naszą przeszłość właśnie. Możemy delikatnie zmieniać jej kierunek, ale nasza przeszłość go wyznacza, więc jeśli chcemy w spójny sposób rozwijać się, wzrastać, to powinniśmy się być świadomi tego, jaką mamy przeszłość, przez co będziemy świadomi naszych ograniczeń, naszych słabości, rzeczy, których nie możemy zrobić. No bo mamy kolejną głupotkę. Uwierz w siebie. Musisz mieć wiarę w siebie. Musisz mieć bardzo dużo wiary w siebie. I teraz to jest śmieszne, bo ludzie, którzy wierzą w siebie, nie powtarzają nikomu tej porady. Naprawdę. Oni z reguły po prostu działają. Ludzie, którzy mają wiarę w sobie, w siebie, w swoje możliwości, są pewni swego. Oni tej porady nie propagują, tylko oni są zajęci działaniem. Nie znajdują tej wiary w jakichś motywacyjnych posterach. Nie łudzą się, nie otaczają się złudną nadzieją. O tej nadziei zresztą bardzo dużo już materiałów zrobiłem, ale cały czas będę to powtarzał, że nadzieja, mimo że ma taki bardzo szlachetny wymiar, ona często ludzi unieszczęśliwia. Ona ma ten taki wymiar w momencie, gdy chowamy naiwną nadzieję wbrew brutalnej rzeczywistości, to będziemy jeszcze bardziej nieszczęśliwi i jeszcze bardziej się będziemy odsuwać od naszych celów. Przykładem będą badania profesora Oettingen nad chorymi na raka. Bardzo obszerne badania, zresztą to był tylko jeden z cyklów, tych badań było dużo więcej. I w momencie, gdy chorzy na raka chowali nadzieję, mieli bardzo dużo takiej nadziei, pomimo bardzo negatywnych prognoz, to w średniej i w długiej perspektywie byli dużo bardziej nieszczęśliwi i rozczarowani. I mieli gorsze wyniki. Bo chowanie złudnej nadziei sprawiało, że oprócz tego, że po prostu się rozczarowywali, bo rzeczywistość szybko sprowadzała to na ziemię, to całe ich wyobrażenie o danej sytuacji, to bardzo często zaniechali rekonwalescencji. Zastępowali tą rekonwalescencję tym, że po prostu mają dużo nadziei. Nie myśleli realistycznie. Przez co mieli gorsze wyniki. Zarówno gorsze samopoczucie, jak i gorsze wyniki. To może być szokujące dla wielu z was, którzy to słyszą, ale uwierz w siebie nie jest najlepszą poradą na świecie. Więc dobrze jest wiedzieć, ile potrafisz. Że potrafisz tyle i tyle. Masz takie i takie ograniczenia. Żeby to zrobić, trzeba to przetestować. A taka głupota. Żyj, jakby każdy dzień miał być tym ostatnim. Życie jest bardzo skomplikowane. Życie jest tak skomplikowane, że my nie wiemy, raz, że nie wiemy, jaki dzień nasz będzie ostatni. Ciężko nam cokolwiek przewidzieć, zaplanować. To jakby to miało wyglądać? To byłby absolutny chaos. Był absolutnie bez sensu. To byłaby absolutnie bez sensu eksplozja jakiegoś euforii, nie wiem, albo jakiegoś fatalizmu. Bo gdybym wiedział, który dzień jest z moich ostatnich, to wręcz odczuwałbym lęk, nie chciałbym. To jest kłopot. Jednym z takich elementów na przykład charakterystycznych dla kary śmierci, bo dlaczego mówię o karze śmierci? Dlatego, że to są osoby, które wiedzą, który dzień z ich dni będzie tym ostatnim. I następnego dnia już nie będzie. Kara śmierci jest takim... jest bardzo specyficzna, bo kara śmierci nie generuje cierpienia jako takiego, bo jest szybka. Jest trochę jak no jest po prostu ciach, nie macie. Natomiast to oczekiwanie jest przerażające. Ten ostatni dzień jest przerażający. Żyj tak, jakby każdy dzień miał być twoim ostatnim, to byłoby przerażające przeżycie. Mamy tego przykład właśnie ludzi, którzy są skazani na śmierć. Oni są w większości przypadków przerażeni tym ostatnim swoim dniem. Przerażeni. I przybici. Kolejna rzecz. Mój dziadek tak mówił. A, no tak to jest. Czy czasem się mówi, no, jest jak jest. Czy po angielsku, it is what it is. Znaczy jak? No tak to jest. No jak? Oczywiście, że tak jest. To jest takie oczywiste, takie westchnięcie, ale to nic nie znaczy. To jest takie niefunkcjonalne podsumowanie wszystkiego, czasem wykorzystywane przez niektórych jako kropka, ale jeśli ono jest wykorzystywane, żeby podsumować rzeczywistą sytuację, mamy problem na przykład w miejscu pracy. Jeden z członków zespołu bardzo nawala. Robi coś naprawdę głupiego. I co? Przełożony skomentuje, no, jest jak jest. Tak to jest. No nie, no to nie jest podsumowanie. Nikt nie wie do końca, jak jest. Nikt nie wie do końca, o co chodzi w tym powiedzeniu. Tak samo kolejne, bardzo pokrewne. No życie. Po prostu mutant poprzedniego. Życie. Dużo ludzi. Ale o co chodzi? Jakie życie? Czyje życie? Każdy problem możesz tak opisać. No życie. No życie. No co, śmierć lepsza? Że życie takie, życie dokopało, no to co? Umrzeć lepiej? Bez sensu. Zupełnie. To nic nie tłumaczy. Nic, w niczym nie pomaga. Jeden z moich ulubionych. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. To jest głębotka. Nie? To jest taki trochę wyrwany cytat niczański, taka myśl filozoficzna, że która mówi nam o tym, że człowiek jest jak kawał stali położony na imadle, rozgrzany i walony młotem. No bo tylko człowiek, który jest hartowany przez życie, któremu życie się wali, wszystko mu dokopie, tylko wtedy staje się mocny. Co cię nie zabije, ale będzie cię naprawdę przeciorało przez życie, to cię wtedy wzmocni. Będziesz potężny, będziesz silny. No, ludzie, którzy mieli bardzo ciężkie wychowanie w domu, na pewno są bardzo silni. Przepotężni, tytani po prostu. Ludzie, którzy przeszli obozy koncentracyjne, przeszli wojnę, przeszli jakiś dramat, to są po prostu tytani. Wzmocnieni, nie do zajechania. To jest absolutna nieprawda. To jest jedna z najgłupszych rzeczy, jaką można powiedzieć. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Nieprawda. Nieprawda. Rzeczy traumatyczne, które nam się przytrafiają, potrafią poturbować nas na całe życie, zostać z nami na całe życie, osłabić nas. To jest taki element mitu też wychowawczego, że my powinniśmy dzieci często eksponować na brutalną rzeczywistość. Celowo je wpychać w jakieś bardzo kłopotliwe sytuacje, żeby dzieci nam się zahartowały. I to jest tylko częściowa prawda, bo dobrze jest to robić w kontrolowanym środowisku. Ale to nie jest prawda, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Bo cierpienie nie niesie wartościowych lekcji w życiu. Cierpienie często niesie zgorzknienie, rozczarowanie, brak motywacji, traumę. Cierpienie nie niesie wartościowych lekcji. Jest to prawda, taki element psychologii, który jest teraz dość obszernie badany i ma obiecujące wskazania, to jest właśnie element związany z tym, że ludzie, którzy przeszli wysokotraumatyczne przeżycia mają za sobą, potrafią, kiedy pracują nad sobą i potrafią na etapie rekonwalescencji faktycznie mieć bardzo pozytywne, wzmocnione wręcz rezultaty takiego pozytywnego odbudowania się. Ale nadal mówimy o pojedynczych przykładach. Mówimy o pewnej strukturze pracy terapeutycznej z takimi osobami. Większość osób, która przeżywa traumatyczne rzeczy, zostawiona sama sobie, bardzo często zostaje na dnie. Więc nie mówimy tutaj o takim procesie autoleczenia się, tylko raczej o procesie tego, że przy odpowiedniej pracy jesteśmy w stanie wyciągnąć mądre lekcje. Ale co cię nie zabije, to niekoniecznie cię wzmocni. To może cię wręcz poturbować i zostawić na całe życie. Z masę takich głębotek, na przykład z innej dziedziny. Że musisz iść na studia, że nauka to potęgi klucz. Że ucz się, ucz, nauka to potęgi klucz. Rodzice tak to powtarzali. Nieraz. Nieraz każdemu. Dlatego milenialsi są najlepiej wykształconą w historii człowieka grupą ludzi. Z największą ilością magistrów, licencjatów, wykształcenia wyższych tytułów naukowych. Bo rodzice nam mówili, żeby się uczyć, bo nauka nam zapewni dobrą pracę. No i to jest głupotka. Kolejna głupia głębotka. Ucz się, ucz, nauka to potęgi klucz. No okazuje się, że nie do końca prawda. To się wszystko rozmieniło na drobne. Tak samo jest ten mit, że ważne są tylko zawody ścisłe. Że inżynierowie są ważniejsi od humanistów i artystów. Że po humanistyce to tylko możesz frytki pakować, po filozofii możesz zostać co najwyżej papieżem i to jest top of the top, albo pakować jedzenie gdzieś tam. Jest takie umniejszanie humanistycznym jest taką właśnie rodzajem głębotki, że brzmisz jak ktoś mądry, ale gadasz głupoty tak naprawdę. Bo humanistyka jest bardzo przydatna i kształtuje sposób, w jaki myślimy. Brak humanistyki to brak połączenia tej twardej wiedzy z tym humanistycznym aspektem racjonalizmu. Zrozumieniem racjonalizmu jako takiego. Nam tego bardzo brakuje. Tego połączenia, co daje nam racjonalny sposób rozumowania w życiu codziennym, w społeczeństwie. Bo daje nam wsparcie do racjonalnych postaw w prawie każdej dziedzinie życia. Na przykład racjonalnych postaw w rozwoju osobistym, czyli jesteśmy na kanale, słuchamy moich animacji, przeciętnego człowieka, czy podcastu, Dobra Zmiana, czy jakichś innych materiałów samorozwojowych. I my często nie wiemy, czy to, co mówi prowadzący, to jakaś głupota wyssana z palca. Czy coś umocowanego w wiedzy naukowej, sprawdzonego, zbadanego. A jak już wchodzimy w etapy takie, w miejsca, a są takie miejsca na YouTubie, nie będę wskazywał palcami, ale są. Gdzie mówimy o świadomości, o zmieniającej się świadomości, o takiej dynamice, trochę się pojawia takich terminów ezoterycznych, spiskowych. Mówimy o jakimś Matrixie, o zmieniającej się świadomości ludzi, o takiej dynamice. No to wchodzimy w taki proces narracji, który jest ezoteryczny proces narracji, który dobrze udaje rozwój osobisty. Zdrowy rozwój osobisty. To jest niezła proteza rozwoju osobistego. Ale to tylko proteza. To na chwilę działa. Dobry rozwój osobisty jest umocowany w nauce. I ta nauka potrafi być bardzo rozczarowująca. To jest mocny problem, dlatego że kryzys replikacyjny w całej dziedzinie psychologii, który w sumie już dekadę się ciągnie i który obnaża coraz więcej różnych badań, na przykład całą psychologię pozytywną. Moim zdaniem, gdy przeglądam materiały, które są poddane kryzysowi replikacyjnemu, czy kilku innym, poświęcę na pewno temu jakiś podcast, kryzysowi choćby w psychologii pozytywnej, to uważam, że psychologia pozytywna powinna zostać napisana od zera zupełnie. Masa rzeczy z psychologii pozytywnej to bzdury. Ezoteryczne, głupie, niesprawdzone bzdury. Ale jednak stanowią bardzo często podstawę takiej pracy. Już nawet nie mówię o takich sytuacjach jak prawo przyciągania czy inne rzeczy. To też jest element tej całej ezoteryki, ale to się wszystko gdzieś bierze z takiego przekonania, że my bardziej cenimy pracę inżyniera, czy pracę jakiegoś biznesmena od pracy humanisty, profesora humanistyki, filozofa czy artysty, który, że ta humanistyka jest takim badziewiem bezsensownym. A to nie jest prawda, bo my tracimy połączenie z tym humanistycznym aspektem, codziennym aspektem, praktycznym aspektem, intelektualnym aspektem racjonalizmu. A to nam później bardzo mocno utrudnia pracę, bo my zanurzamy się w jakichś oparach nieracjonalnych, nierozsądnych. Nie pomagamy sobie w pracy. I jeszcze na koniec jedno takie powiedzonko, że wiek to tylko liczba. To tylko numer. Bardzo często się o tym mówi, kiedy ktoś mówi, a jestem już za stary na to i na to. Wiek to tylko liczba, że możesz działać. Jest to jakiś element pozytywnego zachęcenia. I brzmi to tak mądrze. I teraz problem polega na tym, że to nie jest prawda. Że my się po prostu starzejemy i ten kierunek naszego rozwoju jest kłopotliwy o tyle, że jeśli będziemy stali w miejscu przez wiele, wiele lat, to obudzimy się za tych wiele, wiele lat, za tych 5-10 lat, obudzimy się w tym samym miejscu, jeszcze bardziej zgorzkniali i starsi, przez co mniej na przykład zdolni do uczenia się, mniej elastyczni. To są niestety wynik tego, że starzejemy się, sprawia, że słabiej się uczymy, jesteśmy mniej elastyczni, mamy sztywniejsze poglądy na wiele tematów, mamy często mniej dynamiki, mobilności w życiu, żeby coś sobie zmienić, przez co każda zmiana, kiedy jesteśmy starsi, jest po prostu trochę trudniejsza. Słuchasz podcastu Dobra Zmiana, więc jeśli mam szczerze ci powiedzieć o zmianach w życiu, to łatwiej te zmiany wprowadzać, kiedy jesteś młodszy, mniej obciążony finansowo, z obowiązaniami, masz tą mobilność taką, kiedy jesteś młodszy, dużo łatwiej wprowadzać zmiany. Więc to nie jest tak, że wiek jest tylko liczbą. Oczywiście nie dyskryminuję osoby starsze, bo osoby starsze bardzo często poprzez kryzys wieku średniego dokonują pięknych zmian w swoim życiu. Czy nie tylko kryzys, no bo niektórzy nawet nie przechodzą kryzysu wieku średniego, bo po prostu się świadomie rozwijają. Nie spotykają się nagle z takim wielkim rozczarowaniem w swoim życiu i chcą z powrotem wrócić do fajnych rzeczy, o których zapomnieli. Tylko sobie pozwalają na takie rzeczy, świadomie się rozwijają. Po to właśnie się rozwijamy świadomie, żeby nie przeżywać kryzysów, tylko żeby ewoluować powolutku. No ale na końcu wiek to tylko liczba. Życzę wam dobrych zmian, moi drodzy. Życzę wam mniej tych truizmów, głupotek, takich trollowych myśli. Mam nadzieję, że temat cię zainspirował, zaciekawił. Jak masz takie myśli jeszcze, to napisz w komentarzu poniżej. Bardzo chętnie się do nich odniosę, przeczytam. Być może skomentuję w jednym z podcastów jako odpowiedź na pytanie albo jakąś inspirację, która się tutaj pojawia. No a ja wam dziękuję i słyszymy się w następnym podcaście.